Chwała Jezusowi. Czy kiedyś, kiedy byłem bardzo, bardzo, bardzo młodym kaznodzieją, bo teraz też jestem młodym kaznodzieją, ale kiedyś byłem jeszcze młodszym, to pamiętam, to jeszcze było w Estonii, przyszło kiedyś bardzo mało ludzi na nabożeństwo. Ja wtedy powiedziałem takie dość gniewne kazanie o niechodzeniu na nabożeństwa. Użyłem tekstu z Hebrajczyków o opuszczaniu zebrań i w ogóle wylałem całe wiadra ognia na głowy tych, co nie przychodzą. Problem był jeden, że wylałem je na głowy tych, co akurat przyszli. I pamiętam do dziś, jak mi wtedy brat Georg powiedział, mówi, wiesz, jakbyś mógł, to głoś do tych, co przyszli, a nie do tych, co zostali w domu. Mówi. I myślę, że to pomocne jest. Ale chciałbym z wami, wszystkimi, którzy tu jesteście, dzielić się Słowem i wierzę, że będzie Duch Święty mówił do waszych serc i działał. Amen. To jest taki czas, kiedy wszyscy mówią o przyjściu Pana Jezusa. Oczywiście mam na myśli Betlejem. Wszyscy mówią o Jego narodzinach, opowiem lepiej. I dla nas, dla wierzących, to jest, wiecie, zawsze okazja do tego, aby nie tyle zająć się świętowaniem, co próbą wykorzystania tego, żeby albo podzielić się z innymi, albo samemu próbować zrozumieć to, czego może nie do końca, co nie do końca czasem rozumiemy, jeśli chodzi o wcielenie Pana Jezusa, o Jego przyjście, o to, w jaki sposób świat zareagował na to, gdy przyszedł Jezus. Chciałbym dzisiaj mówić o tym znaku, którym stał się Jezus, który nie tylko oznaczał kierunek, w którym powinien iść człowiek, który nie tylko pokazał, gdzie człowiek nie powinien iść, ale też pokazał, co jest w ludziach i wyciągnął to z nich. Wiecie, zawsze przyjście Pana Jezusa wstrząsało światem. I zawsze to był albo wstrząs z radości, albo wstrząs z gniewu czy strachu. I też chciałbym dziś powiedzieć o właśnie kilku takich reakcjach, które widzę tutaj w Biblii, reakcjach na Pana Jezusa, gdzie reagujemy jakby na takie sposoby, że albo ta reakcja to jest reakcja takiego strachu, który próbuje usunąć wszystko. Nie, 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 ja z tym nic nie chcę, ja się boję. Ta Ewangelia jest za trudna. Ta Ewangelia za dużo ode mnie wymaga. Nie daję rady, dziękuję wam bardzo, ale za bardzo mi pod górkę. Taka reakcja strachu. Jest też taka reakcja religii, że człowiek zaczyna bardzo dużo religijnych rzeczy robić. Bywa też takie, wiecie, zapieranie się, że nie mam czasu, nie mogę, Pan Jezus o tym mówił, zrobiłem to czy tamto, może i Jezus jest przydatny komuś, ale ja nie mam na Niego na razie czasu. Jest też taka reakcja, jaką mieli na przykład mędrcy ze wschodu, gdzie potrafili przebyć daleką odległość, żeby jednak zobaczyć, co Bóg ma dla ludzi. Słowo Boże mówi nam w Ewangelii Łukasza 2,12, nie musicie tego otwierać, to nie jest fragment, z którego chcę czytać, ale chcę jakby coś wam pokazać ciekawego, a to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I wiemy, że kiedy znaleźli to niemowlątko, było znakiem Bożej prawdy i stało się dla nich powodem radości, prawda? Oni się cieszyli, że znaleźli to dziecko. Dla nich to była radość, że Bóg coś czyni. Ale też w Mateusza w 24 rozdziale jest pokazane, że ta reakcja na Boga nie zawsze jest radosna. Zobaczcie, jaka tu jest reakcja na Jezusa. Kto tak może reagować? I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Jaką tu mamy reakcję na Jezusa? Biadanie raczej widać. Widzimy, że tutaj Jezus nie jest kimś, kto jest chciany. Nie jest kimś, kto czekaliśmy na Ciebie. Jest raczej taka reakcja, że jak gdybyśmy otwarli drzwi, przychodzisz do kogoś w gości, ktoś otwiera drzwi i mówi, ojeju, to ty. To straszne, że przyszedłeś. Jeżeli zatrzymamy na ulicy przeciętnego człowieka, takiego niewierzącego człowieka w sensie biblijnym, ewangelicznym, ale takiego wierzącego w sensie tak ogólnie, religijnie, to przeciętny człowiek ma dwa obrazy Pana Jezusa wyryte mocno w pamięci. Pierwszy to jest obraz dzieciątka w żłobie, a drugi to jest konający na krzyżu Jezus. To są dwa obrazy, które wszyscy z Jezusem kojarzą. Jeden i drugi jest potężny, ale nie zawsze ludzie widzą to, co naprawdę Bóg tu chciał pokazać i zgodnie z tym, co widzą, reagują, a nie zawsze ta reakcja jest biblijna. Wiecie, w pierwszym wieku Żydzi czekali jak zawsze na Mesjasza. Właściwie w tamtym czasie to był jeden z takich ich szczytów oczekiwań. Coraz więcej politycznych partii. Chwilę przed przyjściem Pana Jezusa historia była pełna powstań żydowskich, krwawo stłumionych przez Rzymian. Możecie sobie poczytać o takich powstaniach żydowskich. Jest taka księga apokryficzna, ona nie jest natchnioną księgą, ale znajduje się w niektórych wydaniach Biblii. To jest księgi machabejskie, nie wiem, czy słyszeliście o nich. To nie są księgi natchnione od Ducha Świętego, czyli nie możemy ich traktować jako Słowo Boże, ale wiecie, to też nie są jakieś, nie wiem, fałszywe, zakłamane, diabelskie księgi. Są to po prostu historyczne księgi narodu izraelskiego, z których możemy naprawdę dużo dowiedzieć się historycznie. Możemy nabrać z nich jakiejś mądrości, natomiast jeszcze raz powtarzam, nie są to księgi natchnione od Ducha Świętego, nie mogą być traktowane jako Słowo Boże i nazywamy je apokryfami. Ale nie o tym chcę mówić. W pierwszym wieku następuje taki, wiecie, szczyt czekania na Mesjasza. I Żydzi mają swoje wyobrażenie, jak będzie wyglądał ten Mesjasz. Ten Mesjasz będzie potężny. Były ich wyobrażenia takie patriotyczne i Rzymianie już mieli alergię na tych ich Mesjaszy. Wiecie, żaden Rzymianin nie chciał służyć tam, w tamtym rejonie. W tak zwanej, nazwanej przez Rzymian Palestynie. Nikt tak nie chciał służyć. Woleli służyć już tam, gdzie barbarzyńcy byli, byle nie w tej Palestynie, w której ciągle były powstania i ciągle oczekiwano jakiegoś Mesjasza. Chcę wam powiedzieć pierwszą ważną rzecz nauki, jeśli chodzi o to, co tutaj obserwujemy. Te ciągłe powstania, na czele których stawali kolejni Mesjasze, bo przed Jezusem było wielu Mesjaszy i po Jezusie było wielu Mesjaszy, w cudzysłowie, fałszywych Mesjaszy, to jest pewna taktyka. Była to znana diabelska metoda, jeżeli ludzie na coś czekają, to dać im tyle fałszywych znaków i tyle alarmów, żeby się pogubili i czekać przestali. I dzisiaj mamy dokładnie to samo. Czekamy na to, że Pan Jezus przyjdzie powtórnie, tak? Amen? Wierzymy w to jako Kościół, ale słuchajcie, chyba nie ma więcej wariatów w historii człowieczeństwa niż teraz, którzy zapowiadają, że nadchodzi koniec świata, że idzie Armagedon, że przyjdzie Jezus i każdy, kto mówi o tym, że czeka na Jezusa i że stan rzeczy, jaki trwa, się skończy, jest traktowany jako kolejny nienormalny. Po to są te fałszywe znaki, żebyś nie widział prawdziwego. Po to są te fałszywe alarmy, żebyś nie usłyszał prawdziwego. Po to są te wszystkie kłamstwa, żebyś nie usłyszał prawdy. Widziałem kiedyś ciekawy film. Lata temu widziałem film o napadzie na bank. Wiecie, bandyci, którzy napadali na ten bank, nie przepiłowali krat, nie złamali zamków, ale to, co zrobili, to najpierw dostali się do alarmu i zaczęli włączać fałszywie alarm. I włączali ten alarm jeden raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty, piąty, szósty i ta policja przyjeżdżała za każdym razem, wchodzili, sprawdzali, poprawiali, włączali, wyłączali, a oni po prostu mieli do tego dostęp i włączali to, i włączali. Wiecie, w końcu policja machnęła ręką, mówi, wezwiemy firmę, która przyjedzie jutro i naprawi to. I kiedy już cała okolica zmęczyła się tym sygnałem, wtedy prawdziwi bandyci spokojnie zaczęli piłować zamki, robić drzwiami i nikt już nie zareagował. I nikt nie przyjechał, przyzwyczaili. I wiecie, w religijnym świecie też się czasami przyzwyczajamy i przestajemy reagować na pewne prawdy. Kiedy człowiek chodzi 10, 20, 30 lat do kościoła, ma takie zagrożenie, że przestanie naprawdę słyszeć Ewangelię. Ma takie zagrożenie, że przestanie słyszeć Słowo Boże tak, że go rzuca na kolana i potem się dziwimy takim nowo nawróconym ludziom, którzy usłyszą czasami jeden werset i w sile tego wersetu zmienią życie, małżeństwo, dom, padną na kolana, odnowią swoje relacje, po prostu odżyją, a człowiek chodzący do kościoła od lat, on jest już tak obciążony tymi fałszywymi alarmami, obietnicami, rzeczami, że w religijnym świecie jest przyzwyczajony i przestał już tak naprawdę słyszeć głos Ducha Świętego, bo już nie rozróżnia, tyle tych głosów ma. I chciałbym, byśmy dziś zobaczyli na kolejną lekcję z Betlejem. Z dnia narodzenia Pana to jest tych kilka reakcji, o których mówiłem, gdy Jezus się urodził. I dzisiaj te reakcje są dokładnie takie same. Nic się w naturze człowieka nie zmieniło. Kiedy czytamy ten fragment, który zaraz przeczytam wam, chciałbym, byśmy wspólnie przeczytali zaraz Słowo Boże, zobaczycie dokładnie takie same reakcje na to wszystko dzisiaj. Wielu ludzi reaguje z wielką euforią, z zapałem na to, co jest ich marzeniem i oczekiwaniem. Reklama. Kiedy gra, kiedy człowiek coś chce, patrzy na to, reaguje. Zachęta, czasem plotka. Wszystko może stać się sygnałem do działania. Człowiek reaguje. Zawsze jest jakaś reakcja na to, co kocha, na to, czego chce, na to, czego pożąda, na to, czego pragnie. Na przykład widziałem w środę w wiadomościach w Polsce pokazywali, czego ludzie pragną niektórzy. Nie uwierzycie, co było w naszych wiadomościach w Polsce w środę. Doszło do potężnej bijatyki w sklepie, ponieważ obniżono cenę karpia. I przy tej wannie z karpiem doszło do prawdziwej wojny między ludźmi. Bili się, wyrywali sobie. I mówię do mojej żony, szoch, wiesz co, ja mówię do mojej żony, wolałbym zapłacić 100% więcej za tą rybę, niż być tam w tym, co się tam dzieje. Albo jej nawet nie mieć, jeśli już nie mam pieniędzy, niż być w tym, co się dzieje. Zastanawiałem się potem, kiedy to się skończyło, i kiedy dziennikarze i ludzie śmiali się, wiecie, filmowali telefonami tą wielką bójkę przy tej wannie z karpiami, kiedy się tam ci ludzie prali i wyzywali, pomyślałem sobie, a co z tymi, co dostali te dwa karpie? Te biedne, zamęczone ryby zanieśli do domu i co, będą teraz święcić cichą noc i o pokoju dla świecie śpiewać przy nich wieczorem? Co z nimi zrobią? Czy jeszcze komuś tą rybą przyłożą? Co z tą rybą się robi teraz? Ja myślę, że będą święcić cichą, świętą noc. To jest to, co myślę. Otwórzmy Słowo Boże na Ewangelii Mateusza i zobaczmy, jak to było w tamtych dniach. Niech to Słowo będzie dla was takim posileniem, taką Bożą mądrością na to, jak możecie z przyjaciółmi waszymi rozmawiać, kiedy w tym czasie jest taki czas, kiedy ludzie mają większą tolerancję na to, aby porozmawiać o Bogu. Ewangelia Mateusza, 2 rozdział. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Widzicie, jak zareagował Herod? Przerwam. Gdy to usłyszał król Herod, co się stało? Nie wygląda, żeby podskakiwał z radości, prawda? Zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima i zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić, a oni mu rzekli, w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemi judzka, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się, co? Uradowali. Zobaczcie, tam się Herod co? Zatrwożył. Oni się uradowali. Chcę, żebyście słyszeli, co Biblia mówi. Pokazuje pewne reakcje. I pomiędzy tym też dużo widać. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło, mirę, a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Dzisiaj nie chcę wiele mówić o Herodzie, ponieważ na ten temat tu już nauczałem i było to, nie chcę, byście musieli dwa razy to samo słuchać w krótkim odstępie czasu. Nie chcę mówić o mędrcach ze wschodu, ponieważ o nich też mówiłem w tamtym roku na Boże Narodzenie. Można sobie tego posłuchać. Przejdę od razu do tego, co naprawdę chciałbym dzisiaj wam pokazać, jak reaguje się na Jezusa. Werset pierwszy zaczęliśmy go czytać, gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie judzkim. Nie wiem, czy wiecie, ci z was, którzy może zagłębiają się bardziej w teologię czy w czytanie Słowa Bożego, wiedzą, że jest duży spór wśród teologów o to, w którym Betlejem tak naprawdę urodził się Jezus. Ponieważ są dwa miasta Betlejem. Jedno to jest Betlejem judzkie, o którym nam tu wyraźnie mówi Biblia i dlatego ja akurat z tym nie mam problemu. A drugie Betlejem to jest Betlejem koło Nazaretu. I ostatnio czytałem taką książkę, w której jeden z teologów powiedział, że, czy dokładnie to był właściwie artykuł naukowy, nie książka, gdzie jeden z teologów powiedział, że nie mogła Maria w ciąży dojść aż od Nazaretu 150 kilometrów do Betlejem. Ja myślę, że mogła, ponieważ tak mówi Biblia. Czasami, wiecie, męczą mnie takie naukowe wywody, kiedy naukowiec chce mówić o Bogu, a potem mówi, że to jest niemożliwe, bo Bóg czegoś niestety, ale nie mógł, bo jest to niemożliwe. Nie wiem, po co pisać o Bogu, kiedy się pisze o czymś, co jest niemożliwe. Ale wracamy. Jezus urodził się w Betlejem judzkim. To tylko jako ciekawostkę wam podałem. Betlejem, dokładnie Betlehem, co znaczy dom chleba, dokładnie, albo miasto chleba. Leży dokładnie 10 kilometrów na południe od Jerozolimy. I jeszcze jedną ciekawostkę wam powiem, którą się dowiedziałem. Nie wiem, czy dobrze wypowiem nazwę. Trzebechowice w Czechach, w królewsko-hradeckim kraju, to jest miasto partnerskie Betlejem. Dwa miasta mają partnerstwo, właśnie miasto w Czechach. W Polsce też, Częstochowa. Ale wracam do Słowa Bożego. Zwróćcie uwagę na reakcję Heroda. Gdy to usłyszał Herod, co usłyszał Herod? Że Jezus narodził się w Betlejemie, że przyszli mędrcy, że coś się dzieje. To wszystko, o czym mówimy ostatnio. Gdy to usłyszał Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zawsze bardziej zwracałem uwagę tutaj, patrząc na ten werset, na tą całą Jerozolimę. I na ten cały system, który oznacza tutaj to słowo, bo cała Jerozolima to było jedno wielkie religijne przedsiębiorstwo. Ale wiecie, myślę, że nie byłoby sensu pytać Heroda, czy lubi Boże Narodzenie, bo na pewno nie lubi. Ale on ma trwogę w sercu. Jest w nim coś, co konfliktuje się z Jezusem. Coś, co sprawia, że on się boi. On ma trwogę w sercu. Uważał, że wszystko ma pod kontrolą, że nad wszystkim zapanował. Wiecie, Herod panował bardzo mocną ręką. Krwawo, mocno, brutalnie. To był król, który naprawdę wielką dyscyplinę miał w swoim pałacu, w swoim wojsku. Był wielkim wizjonerem budowniczym i tak dalej, i tak dalej. Jako król sam sobie mógłby być nawet postrzegany jako ktoś, kto coś zrobił. My mówimy dziś o duchowej stronie. Uważał, że ma wszystko pod kontrolą i nagle dochodzą do niego wiadomości, że dzieją się rzeczy, nad którymi on nie może zapanować. Wiecie, on tak naprawdę nie wierzył za bardzo w Boga Starego Testamentu. On wierzył w Boga politycznie, na takiej zasadzie, jak polityk powinien wierzyć, tyle, żeby było dobrze. U niego Bóg miał się zgadzać z sytuacją, a nie sytuacja z Bogiem. U niego Bóg miał pasować jemu, a nie on Bogu. I Herod martwi się o swoją władzę i nagle zadaje to pytanie. Nagle zadaje sobie pytanie, co się dzieje? Co w ogóle wyrabia się w moim kraju? A werset drugi mówi, jak to pytanie brzmiało w sercach wielu ludzi, nie tylko w sercach Heroda, bo Herod miał swoje plany, ale i mędrcy ze wschodu mieli swoje plany i przybyli do Jerozolimy i pytali Heroda dokładnie o to samo, co on chciałby wiedzieć, a mianowicie, co pytają w drugim wersecie? Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? To sprawiło Herodowi trwogę. Nie wiedział gdzie, nie wiedział o co chodzi, coś się dzieje, nie wiem o co chodzi z tym Bogiem, wiem jedno, ten Bóg mi zagraża. Mędrcy niewinnie tylko pytają. Oni nie mają żadnych złych zamiarów. Ale Herod zupełnie inaczej to słyszy. Wiecie, jak Herod to słyszy? Trochę tak, jak ja bym na przykład pojechał w czasie wakacji na urlop i wyjechałbym sobie na 2 miesiące wakacji. Wracam do was po 2 miesiącach, a tu jakiś obcy człowiek spotyka mnie na przykład w westibulu i pyta: dzień dobry panu, nie wie pan, gdzie jest ten nowy pastor, którego przyjęli w tamtym tygodniu? Powiedział, moment, jak wyjeżdżałem 2 miesiące temu, ja byłem pastorem. Przyjęli jakiegoś? I zacząłbym poszukiwania. Zaraz bym pobiegł do Zbyszka. Ty, gdzie jest, jaki nowy pastor? I ja dokładnie tak się czuję. Cały czas on się ma za króla, nagle przyjeżdżają ludzie bogaci, wpływowi, tacy widać, że to nie byle kto, i się pytają, gdzie jest nowonarodzony król. Trochę na zasadzie moment, kiedy mnie zwolnili. Kiedy straciłem to, czego byłem pewny. Pytanie brzmi, gdzie, i Herod tego nie wie. Chcę, abyście zobaczyli tą pierwszą reakcję, o której powiedziałem, reakcję strachu na Jezusa. Ktoś powie, bracie, ale co to ma wspólnego z duchowym życiem moim, twoim? Co to ma wspólnego z naszą codziennością? To ma wspólnego, że wielu z nas, zarówno wierzących, jak i niewierzących, często reagujemy na Jezusa takim właśnie strachem. Boimy się, że Jezus zabierze nam coś, co jest cenne, i wolimy Go odepchnąć. Boimy się, że Jezus nie dopuści do pracy, którą chcielibyśmy robić. Że Jezus nie pozwoli nam kupić tego, co byśmy chcieli. Że nie pozwoli nam być człowiekiem, którego byśmy chcieli mieć w swoim życiu. Krótko mówiąc, Jezus w czymś nam na pewno przeszkodzi i na pewno będzie konkurencją, która nas jeszcze pogrąży i zniszczy. I to jest fałszywe myślenie, któremu uległ Herod. Jego strach był z tego, że bał się, że ktoś go zastąpi, że w jego miejsce komuś będzie lepiej. Nie czuł się pewnie swojej roli nigdy. Herod nigdy nie był pewny. Wiecie, zawsze ludzie, którzy są niepewni siebie, są wrogo nastawieni. Dzisiaj nie mogą zabić bliźniego, ale za to go nienawidzą, bo są wrogo wobec niego nastawieni, ponieważ nie mają pewności siebie. On nie czuł się pewnie i, wiecie, miał wiele krwi na rękach. Wkrótce Rzymianie mieli zacząć mówić o Jezusie, ten król żydowski.
Teraz się cofamy, tak?
Wkrótce Rzymianie mieli mówić o nim król żydowski. Tym ludziom Mesjasz kojarzył się z jedną rzeczą. Posłuchajcie uważnie słowa Bożego. Tym ludziom Mesjasz się kojarzył, Jezus się kojarzył z opozycją, z przeszkodą, i dlatego reagowali strachem. Jak reagujesz na Pana Jezusa? Czy nie boisz się czasami, że Jezus, gdybyś tak naprawdę za Nim poszedł do końca, zaszkodzi, przeszkodzi? Czasem się boimy, że coś stracimy. Zobaczcie na reakcję Heroda. Ona go tylko pogrążyła, w niczym mu nie pomogła. Ta reakcja pokazuje człowieka, któremu to, kim jest, jest tak cenne, że wszyscy mu przeszkadzają. Nie wiem, czy wiecie, Herod zabił trójkę własnych dzieci, ponieważ bał się, że przejmą jego tron. To był ktoś, kto nie miał kompletnie poczucia własnego bezpieczeństwa. Jezus nie jest dla niego radością. Nie uradował się, że urodził się jakiś król. Jest zagrożeniem, strachem przed zmianami. Jezus zagraża jego ja. Bo jego ja może zostać pomniejszone. Na tronie, wiecie, może być tylko jedna osoba. Król może być zawsze tylko jeden. Tak jak królestwo nie może być rozdwojone, może być zawsze tylko jedno. I cywilizacja panująca też jest zawsze tylko jedna. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy ludzie mówią, że cywilizacja zachodnia chyli się ku upadkowi. Często na własne życzenie upada. Herod wiedział, że król może być tylko jeden, ale kompletnie nie rozumiał, w jaki sposób działa ten król, ten Jezus. Jemu się wydawało, że to jest konkurencja. I to pokazuje reakcję ludzi, dla których Jezus tylko coś zabiera, ale niczego nie daje. Wiecie, ilu dzisiaj chrześcijan właśnie taki ma obraz Jezusa? Ilu religijnych ludzi właśnie tak patrzy na Boga, że Bóg jest kimś, kto tylko może coś zabrać? Bóg znowu czegoś chce. Może nawet ty miałeś takie momenty, kiedy się zastanawiałeś właściwie, co z tą moją wiarą? Właściwie wszystko, co ja robię, to tylko coś daję Bogu. Ciągle trzeba coś dawać, a co kiedyś mi Pan Bóg da? Czasem ludzie tak myślą, dokładnie tak jak tu Herod, bał się i zaczął podejmować złe decyzje. Drugą reakcją na Jezusa, którą tu widzę, jest troszeczkę inna reakcja, która wzbudza mniej potępienia może w sercach religijnych ludzi, bo jest religijna, jest reakcja religijna. Zobaczcie, co zrobił, zwołał wielkie zgromadzenie. Zdawałoby się, no teraz może do czegoś dojdą. Mało tego, że zwołał zgromadzenie, to czytali prawdziwe Słowo Boże na tym zgromadzeniu. Ale dopasowywali Słowo Boże do siebie, a nie siebie do Słowa Bożego. I to jest problem w tym.
To jest trochę tak, jak gdyby kupić dziecku za duże ubranie i stwierdzić, że po co skracać ubranie, lepiej rozciągnąć dziecko. Tak czasami postępujemy ze Słowem. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. Zwróćcie uwagę, zgromadził właściwych ludzi. On nie zgromadził niewłaściwych ludzi. To jest właściwe zgromadzenie. A oni mu rzekli w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. Właściwi ludzie patrzą we właściwą księgę i mówią właściwe słowa. To jest, a ciągle reakcja jest tylko religijna. O tym mówię, bo tak napisał prorok i ty Betlejemie, ziemię judzka, mamy miasto, ziemię judzka, mamy wyraźnie napisane, gdzie dokładnie, wcale nie jesteś najmniejszy między książęcymi miastami judzkimi. Książęcymi dlaczego? Z powodu króla Dawida. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Syn Dawida, często nazywano tak Jezusa. Zobaczcie, reakcja religijna ma pozory właściwej reakcji. My też tak w życiu reagujemy czasami. Zbiera właściwych ludzi. Mają właściwe doktryny. Nie można powiedzieć, że ci ludzie czytają, nie wiem, fałszywą księgę. Oni nie czytają Karola Marksa, nie czytają Mein Kampf, czytają Biblię. Wszystko okej. Okay. I czytają właściwe miejsce ze Słowa Bożego. Wszystko w porządku. Zbiera fachowców, ale oni znali Stary Testament, kopiowali go, przepisywali go, czytali go, studiowali, badali na wszystkie strony. Wielu z nich znało go na pamięć. Po wielu latach nauki wychodzili do ludu, nauczali lud, prowadzili cały Izrael. Większość Żydów od nich usłyszała o tym, że jest jeden Bóg. To oni włożyli w ich serca nauczanie o jednym prawdziwym Bogu, o Jahwe. To byli ci ludzie, tyle tylko. Wcześniej o tym mówiłem, już się tak przyzwyczaili, że coś przegapili. Ich reakcja była religijna. Odpowiadają jasno, co mówią prorocy w Betlejem judzkim. Jak już mówiłem, jesteś Betlejem koło Nazaretu. Nie, oni mówią, tutaj to będzie. Ci ludzie odpowiadają jak automaty. Z nimi nic się nie dzieje. Wiedzieli dokładnie, gdzie to ma się stać, ale żaden nie miał dość mądrości, żeby pójść i sprawdzić. Powinno pisać, że gdy to przeczytali, tak bym się spodziewał, to serce w nich zapaliło się i pobiegli te niecałe 10 kilometrów, troszkę więcej jak 9. Mieli konie, mieli wszystko, co trzeba, stać ich było, że poszli, sprawdzili, że coś w nich zapłonęło, ale nic z tych rzeczy. Odprawili, co trzeba. Król spytał, dali odpowiedź. Tak pisze, tak napisano. Czytamy se tą Biblię. No i to tak. Mamy se tą Biblię. Masz, królu, tu jest odpowiedź. O, tak to wygląda. Uodpornieni przez fałszywych Mesjaszy. Już im się nie chciało jechać. Znowu Mesjasz? Kolejny? Gdzie tym razem? Zaślepieni wiedzą, stanowiskami, pieniędzmi, wpływami. Nie są ani wrodzy, ani zainteresowani, są religijni. Oni nie są przeciw Bogu, nie są za Bogiem, są religijni. Betlejem było tylko 10 kilometrów od Jerozolimy. Ale im się nic nie chce. Pamiętam, kiedy były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W hotelach mieszkali sławni piłkarze. W telewizji pokazywali ludzi, którzy spali pod tymi hotelami. Pokazują Kraków, a facet na ulicy siedzi w piworze. Skąd pan jest? Ze Szczecina, z Gdyni, z całej Polski, z Ukrainy przyjeżdżali, z zagranicy. A czemu pan tu siedzi? Bo chce sobie zrobić zdjęcie tego piłkarza. Ludziom się chciało nocami jechać i spać w piworze na drodze, żeby zrobić sobie fotkę piłkarza, który wychodzi z hotelu. Im się nie chciało, żeby pójść zobaczyć Mesjasza. Oni odprawili swoje. Król wezwał, no w końcu za to się im płaci. To robili ich ojcowie, ich dziadkowie. Odprawili swoje. Nigdzie nie pobiegli, żadnej pasji w nich nie było. Nie wysilają się, by tam pójść. Ten Zbawiciel. Wiecie, jaki jest ich problem? Problem, który może nam być, jeśli będziemy bardzo religijni, się przydarzyć. Mówię o problemach, które nam, ludziom XXI wieku, mogą się przydarzyć. Ten Zbawiciel nie pasował do ich planów. Ten Zbawiciel nie był taki, jak oni sobie wyobrażali, że będzie. I to jest też często problem nasz z Panem Bogiem, że ten Pan Bóg coś nie chce być taki, jakby nam pasował. Oni reprezentują takie teoretyczne, religijne dobro. Zrozumcie mnie dobrze, to nie byli źli ludzie. Powiem więcej, słuchając tych ludzi, gdybyście ich słuchali, nigdy byście nie poszli do więzienia, ani nie popełnilibyście większego przestępstwa, bo to byli dobrzy ludzie tak zwani. Ale wiecie co? Chrystus nie przyszedł po to, żebyśmy nie poszli do więzienia, tylko po to, żebyśmy nie poszli do piekła. Religia może sprawić, że nie pójdziesz do więzienia, ale tylko Chrystus może sprawić, że nie pójdziesz do piekła. To byli porządni ludzie, ale zachowali się religijnie. I ta reakcja pokazuje, jak możemy przegapić to, co Bóg do nas mówi. To, co wśród nas robi. Bóg mówi, robi, daje znaki, daje sygnały. Takie delikatne czasami, małe, żebyśmy zareagowali, żeby coś większego zobaczyć. Ale oni nigdzie nie biegną. To nie wnosi w ich życie radości. 10 kilometrów od nich dzieje się to, co jest zapowiadane przez wszystkie pisma, które studiują, co jest oczekiwane przez całą historię. Wszystko, czemu poświęcili czas i życie i pasję kiedyś, kiedy decydowali się robić to, co robią, dzieje się obok nich. Nie zauważają. Mijają się z prawdą tak blisko, jak łatwo przegapić, co Bóg do nas mówi. Jak łatwo zrobić kolejne zgromadzenie. Czasami ludzie się spotykają, mówią, słuchaj, nasz Kościół jest jakiś taki martwy, tak? Mam pomysł, wiem, co zrobimy. Chodź, zrobimy kolejne spotkanie modlitewne. I ustalają kolejną datę w kalendarzu. I wcześniej mieli 5 spotkań w tygodniu, teraz mają 6. Ale wnętrze nadal się nie zmienia. I to jest właśnie religia. Jakiś czas temu nawet rozmawiałem z braćmi, nie u nas w zborze, tak w czasie podróży z różnych zborów. I też, wiesz, trzeba coś ożywić. My myślimy, no chyba zaczniemy robić o 6 spotkania modlitewne mężczyzn. Jeden brat mówi, o 5 zróbmy. Nie, najlepiej o 2. Na pewno lepiej zadziała. Wiecie, o co mi teraz chodzi? Nic złego nie ma w tym, żeby się spotkać i modlić. Amen. Robimy to, każdy kościół się powinien modlić. Kościół bez modlitwy jest kościołem bez świadectwa. Ale powiększenie ilości działań religijnych bez zmiany wnętrza doprowadzi nas tylko i wyłącznie do tego, co tu. Miniemy się z tym, co Bóg ma dla nas. Ponieważ wszystkie Boże działania prowadzą ku temu, aby zmieniło się serce człowieka. Czytaliśmy Ezechiela dzisiaj przed nabożeństwem. Bóg chce zmienić w nas nasze serce. A gdy się zmieni w nas nasze serce, cały tydzień stanie się jak nabożeństwo. Każde miejsce będzie miejscem spotkania z Bożą prawdą. Każde miejsce będzie miejscem, gdzie Bóg będzie mógł działać. Trzecia reakcja. A więc pierwsza była taki strach, druga religijna. Trzecia ta reakcja to była taka ani nie strach, bo się nie boję, ani nie religijna. Ja po prostu nie mam czasu. Nie interesuje mnie to, nie wiem. Ta reakcja nie jest w tej historii, którą czytałem. Jest w innym miejscu Słowa Bożego. Znacie na pamięć ten werset. I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i położyła go w żłobie. A dlaczego go położyła w żłobie? Gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Zwróćcie uwagę, wiecie, jak to czytam, to co roku to przeżywam to samo. A czasem nawet czytam to 3 razy w roku. Najważniejsza historia świata ma miejsce w najskromniejszym otoczeniu. Jeden z najważniejszych momentów dziejów ludzkości dzieje się w kompletnej obojętności, braku czasu dla niego w najskromniejszym miejscu. Drzwi zamknięte, do widzenia nie ma już miejsc. Nie mamy czasu, nie mamy miejsca, nie mamy ochoty. Józef i Maria wchodzą do Betlejem i wiemy, że nie mogli znaleźć dla siebie miejsca. Nie ma miejsca. Wiecie, myślę, że Jezus ciągle tak samo jest traktowany. Jezus wciąż puka do drzwi, ale wiele nie ma już miejsca. Wielu nie ma już miejsca na nic innego. Mówią, wybacz, Panie Jezu, ja bym może nawet Ciebie przyjął do mojego życia, żebyś nim zarządzał, ale popatrz sam na mój kalendarz, popatrz sam na moje życie, na moje plany. Tutaj nie ma dla Ciebie miejsca. Ty nie pasujesz ani do moich marzeń, ani do moich finansów, ani do moich planów, ani do niczego nie pasujesz po prostu u mnie. Jezus wciąż puka. Życie, prawdziwe życie potrzebuje stajenki, żeby zwyciężyć. Religia ciągle tak samo potrzebuje pałacu. I dlatego często martwe kościoły siedzą w wielkich pałacach, świątyniach, z przepychem, z tradycjami, umierają, nie przydawszy się światu, a wielkie przebudzenia, pełne Bożych cudów i działania Ducha Świętego, spotykają się w małych mieszkaniach w bloku, w stodołach, w piwnicach, w wynajętych klubach, gdzie ludzie z pasją mówią: Panie, my mamy dla Ciebie czas i miejsce. Jezus wciąż puka, ale tak na to sobie patrzy. Życie potrzebuje stajenki. Wystarczy stajenka, wystarczy żłób, wystarczy ta grota, żeby tam był dom Boży, żeby tam się coś działo. Religia potrzebuje pałacu i kiedy go w końcu ma, jest dalej niezadowolona. Wiecie dlaczego? Bo życie potrzebuje serca na każdy czas. A religia zadowoli się tylko świętami. Religia potrzebuje ciągłych świąt, bo gdyby nie ciągłe święta, to by upadła. A życie potrzebuje serca, bo kiedy nie ma serca, nie ma życia. Życie potrzebuje serca na każdy czas. Chcę wam powiedzieć taką ważną rzecz, którą rozumie, że Boga nie interesuje zmiana naszych życiowych dekoracji. Boga interesuje zmiana naszego życia. Czasem zmieniamy dekoracje, ale Boga interesuje zmiana życia. Czasem patrzymy, jakby to piękniej wszystko zrobić, ale nie chcemy zmienić życia. Nie mamy już na to czasu. Panie Boże, wybacz. I sam widzisz, nie mam czasu. Co zajmuje miejsce Jezusa w sercu człowieka, że tak wielu wierzących dzisiaj nie chce nigdzie służyć, nie chce nikomu służyć? Ja nie mówię teraz do tych z was, którzy rzeczywiście służą. Ja wiem, że u nas w zborze są ludzie, którzy czasami was podziwiam. Mieszkam tutaj. Widzę, jak co trzeci dzień, co chwilę tu przyjeżdżają, służą. Ja nie mówię teraz o tym. Mówię o tych z was, którzy gdzieś służyli i gdzieś się pogubili. Coraz mniej służby, coraz mniej kościoła. Kto was zawiódł? Kto was zużył? Kto was oszukał? Co zajęło miejsce Pana? Kto zamiast Jezusa tam może mieszka? Człowiek sobie powinien zadać takie pytania. Ja sobie je powinienem zadać. Ty, każdy z nas powinien kontrolować siebie, bo to jest czas zbawienia, czas nawiedzenia, w którym żyjemy. Czasami Bóg działa w naszym życiu, a my sprawiamy wrażenie, patrzymy na Niego i mówimy: Boże, Tyś się chyba pomylił. Albo nie wiem, Panie Boże, nie miałeś czasu się chyba przygotować. Wiecie, kiedy się patrzy na Marię, Józefa, pamiętacie, co w tamtym tygodniu mówiłem? Mówię o Emanuelu, Bóg z nami. Że kiedy się patrzę na Marię i Józefa, to czasem mam wrażenie, że tylko oni widzieli, że Emanuel to jest Bóg z nimi, a i oni czasem się zastanawiali, co się wyrabia koło nich. Świat niczego nie widział. Mówiłem również o tym, że było jeszcze trudniej. Jedna z pierwszych rzeczy, które usłyszą zaraz po tym, kiedy mędrcy ze wschodu wyjadą i zostawią ich z darami, to nie usłyszą od anioła: radujcie się teraz i odpoczywajcie, ale usłyszą pierwsze słowa: uciekajcie. Panie Boże, czyś Ty się nie przygotował? Czy może Ty nie wiesz, co Ty robisz? Nie. My ludzie myślimy tak: gdybyśmy wiedzieli, co się stanie z tym Jezusem, że się urodzi tak i tak, to byśmy Mu wynajęli pałac. Ale Bóg znowu by nam powiedział: wiecie co, ja nie chcę pałacu. Jestem właścicielem wszystkich pałaców świata. Gdybym chciał się urodzić w pałacu, to mógł sobie pałac nawet na Księżycu stworzyć, gdyby chciał. Jakby chciał, to by mógł. Nie mógłby? Mógłby. Księżyc by zakwitnął, jaki cud by był. Na zielono by w nocy świeciło. Księżyc by zakwitnął i tam by miał pałac i przechadzałby się po miękkiej trawce. On mógłby wszystko. Ale Bóg nie działa w ogóle w ten sposób. Tak działają, nie, magicy, komicy. To jest science fiction. Bóg przyszedł do ciebie, bo wie, że musisz żyć na tej ziemi. Potykać się o te kamienie. Bóg wie i nigdzie się nie pomylił. Bóg chce codzienności serca. Nieuroczystego religijnego przedstawienia, nie zajętości naszej, gdzie mówimy: nie mamy dla Ciebie czasu. Bóg mówi: to jest czas zbawienia. My odpowiadamy: a to jest czas roboty, czas zajętości. Nigdy nie zapomnę tej starej chrześcijańskiej broszurki. Pamiętacie taką broszurkę ewangelizacyjną? Na jednej stronie był taki malutki dzidziuś i pisało: za mały dla Ewangelii. Potem był taki przedszkolak i pisało: za młody. Potem był taki zakochany i pisało: zbyt zakochany, żeby się zajmować Ewangelią. Potem był z dzieciakami, było zbyt zajęty, żeby się zajmować Ewangelią. A potem taki stary dziadzio z laską pisało za stary, żeby coś zrobić dla Ewangelii. A potem był grób i pisało za późno. Zawsze jest coś za. Czwarta postawa to jest postawa mędrców. Czwarta postawa jest ta dobra, ta pozytywna. Te trzy były negatywne, ale żeby kazanie miało sens i czegoś nas uczyło, a jeśli chociaż żebym ja się czegoś coś nauczył, to musiałem zobaczyć, co właściwie trzeba zrobić, wiecie. Powiem wam tak, najłatwiej się głosi kazania, w których się mówi, czego nie wolno, co jest złe i co nie należy robić. Są najłatwiejsze. Wiecie dlaczego? Bo wtedy wszyscy siedzą, mają to napisane w Biblii, że tego nie wolno, to jest złe i wszyscy mówią amen. Kiedy przechodzicie w Biblii do tego, co należy zrobić, te ludzie zamykają Biblię i mówią, jasne. Postawa mędrców to jest ta czwarta. Dzisiaj też są mędrcy. Biblia o nich mówi, że oni nie wyginęli. Oni są, nie są mędrcami ze wschodu, ale Biblia mówi, że Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto mądry albo rozumny, inne słowo, który szuka Boga, który poszukuje Pana. Bóg patrzy, czy jest ktoś mądry, czy są mędrcy. Bo mądrością jest poszukiwanie Boga. Mądrością, początkiem bojaźni jest bojaźń przed Bogiem. I bojaźń nie oznacza panicznego strachu. Dzisiaj, wracając do tematu, dzisiaj nie musimy szukać, poszukiwać stajenki, ale Bożej obecności. Możemy stawać i oddawać Bogu cześć. Mamy dostęp do tronu Bożego przez Jezusa. I Bóg wzywa wszystkich, ale nie wszyscy odpowiedzą. Chcę wam powiedzieć, Kościół jest powołany, aby chwalić Boga. Jesteście powołani, aby wasze modlitwy, czy te śpiewane jako pieśni, czy te wypowiadane jako słowa, docierały przed Boży tron, aby oddawały Bogu cześć. Bóg wzywa wszystkich. Dawno temu Słowo Boże w czwartej Księdze Mojżeszowej, długo do narodzenia Jezusa, zapowiedziało coś, czego uchwycili się mędrcy ze wschodu. Coś, co zaczęli obliczać, przyglądać się, zastanawiać, ale stamtąd poszła ta iskierka. Widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Napisano w 4 Mojżeszowej 24:17. Wielu w to patrzyło, nic nie widzieli. Byli tacy, co się zaczęli patrzeć, a Bóg zaczął do nich mówić. I tam daleko gdzieś to się stało. I w drugim wersecie mamy to napisane. Widzieliśmy bowiem gwiazdę Jego na wschodzie i przyszliśmy, aby oddać Mu pokłon. Zobaczyliśmy. To jest niesamowite, wiecie, w ośrodku magów, mędrców i badaczy nieba Bóg objawia swoje wezwanie. Wiemy, Biblia nam pokazuje, że jakby są dwa rodzaje tych magów, mędrców. To się wychodziło stamtąd, z Mezopotamii, z Babilonu dokładniej, z Syrii. W księdze Daniela widzimy, że byli tacy pozytywni, można by powiedzieć, Boży ludzie, jak prorok Daniel, którzy byli mędrcami i byli tacy mędrcy, którzy byli pod demonicznym wpływem. Tam gdzieś daleko Bóg wśród mędrców miał pozostałości z dawna różnych Bożych słów, które nie zawsze umieli ludzie sobie złożyć w całość, ale oni to zobaczyli i zaczęli iść. To niezwykłe, wiecie, w jakich miejscach Bóg działa i w jakich ludzie potrafią nic nie widzieć. 10 kilometrów od centrum świątyni, 10 kilometrów od pałacu Heroda, 10 kilometrów od ośrodka znawców. Nikt nic nie widzi, oprócz pasterzy i paru skromnych ludzi. 1800 kilometrów od Betlejem. Zaczynają coś widzieć, a Bóg zaczyna mówić do ich serca. Słowo Boże mówi, ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. Mędrcy nie widzieli tego jako powód do trwogi. Spotykają się z Herodem, bo oni mają czyste, niewinne serca. Przychodzą do Heroda, myśleli, że tam coś usłyszą. Ale spotykając się z Herodem, widzą, że spotykają się dwie różne rzeczywistości. To jest trochę tak, jak kiedy człowiek poszukuje Boga. Wiele razy słyszałem świadectwo ludzi, którzy mówili, kiedy poszukiwałem Boga, byłem w kilku kościołach. Nie znałem Biblii, nie znałem prawdy. Wiedziałem tylko jedno, że tam pośród tych ludzi niczego nie znajdę. Pamiętam mojego przyjaciela, który też był pastorem, kaznodzieją i miał taki moment, kiedy zaczął czytać Biblię i poszukiwać Kościoła. I mówi, byliśmy w jednym, drugim, trzecim, nie wiedzieliśmy nic o chrześcijaństwie, ale byliśmy w paru zgromadzeniach i wiedzieliśmy jedno, że tam niczego nie znajdziemy. Tam nic nie ma. Aż w końcu przyszliśmy na miejsce, gdzie kiedy ludzie zaczęli śpiewać, gdzie kiedy ludzie zaczęli się modlić, gdzie kiedy usłyszeliśmy Słowo Boże, wiedzieliśmy, że tu możemy czegoś oczekiwać. I tak to jest, że z Herodem długo mędrcy nie zabawili, poszli dalej. Właściwie odpowiedzi wiele nie znaleźli dalej, pozostała im tylko ta ich gwiazda, że tak się ogólnie wyrazimy. Tak jak mówi Biblia, poszli za nią, ona się w właściwym miejscu zatrzymała, nie oni. Nie stają przed Jezusem z listą wniosków teraz. Zobaczcie, jak przyszli do Jezusa, to też jest dla nas lekcja. Nie stają przed Jezusem z listą wniosków, warunków, żądań, argumentów. Nie przychodzą do dzieciątka, mówią, słuchaj dzieciątko, my wiemy, kim ty będziesz, tu jest lista naszych żądań, tu są warunki naszej wiary. Jeżeli to i to i to zrobisz, uwierzymy, a może nawet zaczniemy cię chwalić. Jeszcze nie uczynił dla nich żadnego cudu, a oni już urządzili mu wieczór chwały. Widzicie to? Jeszcze nie było żadnego cudu, jeszcze im nic Jezus nie zdążył zrobić. Jeszcze niczego nie zdążył powiedzieć, był mały. Spał, miał pieluchę, nic nie zdążył zrobić. Był wcielonym Bogiem, ale oni już zaczęli go czcić. Musieli przebyć pustynię, niebezpieczne drogi pełne bandytów, żeby go odnaleźć. I wiecie, to jest do dzisiaj tak samo w duchowej rzeczywistości. Jednym się nie chce przejść 10 kilometrów, żeby znaleźć prawdę, a drudzy pójdą 1800, żeby oddać chwałę i cześć Jezusowi. Nic się nie zmieniło. W porównaniu do tych pogan, którzy przeszli z wiarą 1800 kilometrów, przyznacie, że nasze wysiłki to nie tak znów dużo. Przeszli przez chłód, upały pustyni. My w naszych czasach nauczyliśmy się skupiać, jak kto jest ubrany, jaki ma styl, otoczenie, ale chcę wam powiedzieć, żadna z tych rzeczy nie prowadzi do poznania Królestwa Bożego tak, jak realne spotkanie z Jezusem. Czas jest, myślę, popatrzeć na tych mędrców. Oni zwrócili uwagę na to, co mówi Słowo. To jest pierwsza rzecz. Druga, potem to Słowo studiowali. A nie tylko je czytali, oni je studiowali. Potem poszli za tym, co przeczytali. A więc czas też przedefiniować może to, jak my to robimy. Może nie wiesz, dokąd idziesz i nie widzisz w chrześcijaństwie tego, co byś chciał i nie rozumiesz nawet tego, co widzą w nim inni, ponieważ czytasz Biblię, ale jej nie studiujesz. Ponieważ czytasz Biblię i studiujesz, ale nie wykonujesz. Ponieważ poszukujesz własnych zysków być może. Ponieważ patrzysz, co ja mogę z tego całego chrześcijaństwa mieć. Co dla mnie od stajenki do krzyża masz, Panie Jezu? Co masz dla mnie? Może czas przedefiniować i rozpocząć od uwielbiania Boga. Ja myślę, że Pan odpowiada na chwały swojego ludu. Pan zaczyna mieszkać w chwałach swojego ludu. I wszedłszy do domu, zwróćcie uwagę, co tu jest napisane. Wszedłszy dokąd? Do domu. Przecież to nie był dom. To nie był dom. A jednak dom. Wiecie dlaczego? Bo dom nie jest tam, gdzie są bogate ściany. Dom jest tam, gdzie są twoi, gdzie jest to, co kochasz. Dom zawsze będzie tam, gdzie ci, których kochamy. A wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirę. Nie weszli do stodoły, do stajni, do żłobu nie przyszli, ale do domu, bo teraz to był dom. Pokłon i dary. Dwa słowa mi się rzuciły w oczy. Wiecie, kim są pokłon i dary? Pokłon i dary to najwięksi wrogowie dumy i obojętności. Pokłon i dary to są najwięksi wrogowie dumy i obojętności. To się dzieje, kiedy przyjmujemy Jego wolę, kiedy w końcu znajdujemy Jego drogę. Nie ma sensu poszukiwanie Boga bez chęci oddania Mu pokłonu i oddania siebie w darze. Bo to jest wszystko, co Mu możesz dać. Człowiek, który poszukuje Boga, aby upewnić, że będzie jego życie zaspokojone, jego ja pozostanie na miejscu i dostanie to, czego chce, najczęściej znajduje tylko rozczarowanie. Wie wasz ojciec, czego potrzebujecie. Wierzycie w to? Wie ojciec, czego potrzebujecie, chociaż czasem wygląda, jakby nie wiedział. Jak popatrzycie na Marię i Józefa, to by wyglądało, że właściwie ojciec nie wiedział, czego potrzebują. Uciekać muszą przed bandytami, przed Herodem, śpi w żłobie, na ośle przed samym rozwiązaniem i porodem dziecka. Ojcze, ty w ogóle wiesz, czego potrzebujemy? Ale Józef wiedział, aby się wypełniło pismo. A kiedy się wypełni pismo, przyjdzie triumf. Ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Wiecie, co tutaj pisze? W tamtym roku powiedziałem w czasie kazania taką myśl z tego wersetu, że kiedy spotykamy Mesjasza, kiedy spotykamy Jezusa, już nigdy nie idziemy tą samą drogą. Dzisiaj wam powiem inną, którą zobaczyłem. Ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. Wiecie, co tu pisze? Że byli wolni. Że mieli wolność, aby żyć inaczej. To, co zrobili, nie mogliby zrobić niewolnicy. Jeśli masz wolność, możesz zacząć iść inaczej. Gdy spotyka się Mesjasza, nigdy nie chodzi się tymi samymi drogami, ale też już nigdy nie trzeba słuchać tych samych królów. Tak to powiem. Czas ziemskich królów przemija. Zaczynają się trząść i skrzypieć coraz bardziej. Ale czas wolności dla Jezusa ciągle trwa. Możesz iść inną drogą. To by te różne reakcje i właściwe są takie, nie bój się jak Herod. Jezus ci niczego nie chce zabrać. On przyszedł, ponieważ Bóg cię kocha i chce, abyś miał albo miała. Naprawdę, to, co boisz się stracić, to, co boisz się spotkać, to, co boisz się przejść, to, co boisz się wyznać, to nie jest przypadek. Bóg cię przez to przeprowadzi. Po drugie, właściwa reakcja nie jest religijna, tak jak Herod zebrał. Mieli właściwą księgę, właściwych ludzi, ale niewłaściwe wnioski, ponieważ nic im się nie chciało. Nie przyzwyczajajmy się do religijnych słówek i działań, bo nigdy nie zobaczymy, jak Pan Bóg wśród nas coś czyni. Będziemy tak przyzwyczajeni, że ma być jak zawsze, że kiedyś, któregoś dnia, kiedy będzie inaczej, zamiast zacząć chwalić Boga, my się zaczniemy gniewać, bo powiemy, że jest inaczej niż zawsze było. I nie zobaczymy, co Pan Bóg ma dla nas. Po trzecie, nie zamykajmy drzwi. Miej miejsce dla Boga w każdym twoim planie. Pracy, biznesie, planach zawodowych, planach finansowych, planach małżeńskich, rodzinnych. To jest to, czego się wszyscy musimy na tej sali uczyć. I na koniec, idź za tym, co mówi Słowo. Tego się uczy od mędrców. Stańmy i podziękujmy Jezusowi za to, że przyszedł, że możemy się od Niego uczyć, że możemy za Nim podążać. Panie, wywyższamy Ciebie teraz na tym miejscu i chcemy dziękować Tobie. Chcemy wywyższać Twoje święte imię. I Panie, dziękuję Tobie, że Twoje Słowo otwiera oczy, oświetla drogę naszym nogom, że zawsze mamy w Twoim Słowie światło na następny krok. Panie, dziękuję Ci, że możemy chlubić się Tobą i Ciebie czcić. Panie, nie chlubimy się naszą mądrością, bo jej nie mamy. Wszelka mądrość pochodzi od Ciebie. Panie, ja widzę, że nie mam żadnej mądrości, prócz tej, którą Ty zechcesz dać. Panie, widzę, że nie mamy żadnego życia, prócz tego, które pochodzi od Ciebie. Proszę Cię, naucz nas właściwie zareagować na to, co się stało przez spotkanie z Tobą w naszym życiu. Proszę Cię, Panie, dzisiaj w naszym zborze o tych, którzy są na tej sali i o tych, którzy nie mogli przyjechać, spraw, by nikt się nie bał, że Ty mu coś zabierzesz. By nikt Cię tym nie zasmucał. Wybacz, jeśli kiedykolwiek w sprawach, które pamiętam i które zapomniałem, było to w moim życiu. Wybacz, Panie, że posądzamy Cię o to, że możesz coś zabrać, gdy Ty jesteś właścicielem wszystkiego. Panie, naucz nas, że samo spotkanie się i religijne teksty nic nie zmienią, że Ty jesteś mistrzem, za którym musimy iść. Dziękuję Ci, że Ty jesteś dobrym pasterzem. Daj nam zawsze widzieć Ciebie. Daj nam zawsze wpatrywać się w Ciebie. Panie, naucz mnie każdą dziedzinę mojego życia otwierać dla Twojego działania. Panie, nie chcę, aby moje serce było zamknięte jak drzwi w Betlejem, ale naucz mnie otwierać każdą dziedzinę mojego życia. Panie, poświęcamy Ci nasze finanse, nasze małżeństwa, Nasze marzenia, plany, miłości, troski, lęki, wszędzie chcemy wpuścić Ciebie. Chcemy, abyś miał do wszystkiego dostęp, ponieważ wierzymy, Panie, wierzymy, że gdziekolwiek Ty wchodzisz, przychodzi wolność, radość i prawdziwe światło. Prowadź nas dalej, Panie. Prowadź nas inną drogą, ku temu, byśmy byli Twoim świadectwem. Oto Cię dla naszego zgromadzenia dziś proszę w imieniu Jezusa. Amen. Zanim usiądziemy, pomódlmy się jakąś cudowną pieśnią chwały, pieśnią, która będzie wywyższać naszego Pana, pieśnią, która będzie modlitwą w naszym sercu. Pomódlmy się i oddajmy Mu cześć. On jest godzien tego, abyśmy dzisiaj tutaj w zborze podziękowali Mu, czcili Go. Tak jak mędrcy oddali Mu pokłon. Może ktoś z Was czuje, że chciałby sobie uklęknąć. Niech sobie uklęknie. Może ktoś czuje, że chciałby podnieść ręce. Niech je podniesie. Dla chwały Bożej. Może ktoś czuje, że potrzebujesz zamknąć oczy i porozmawiać z Panem. To zrób to. Niech Twój Duch do Niego mówi. Niech Twoje całe wnętrze przemawia do Jezusa. On przyszedł, abyś nie musiał się bać, abyś nie musiał się uczyć na pamięć religijnych tekstów. On przyszedł, abyś nie musiał się zamykać ze strachu, On ci nic nie chce zabrać. Daj nam w tej sile, Panie, iść przez ten tydzień, przez te dni, które przed nami, być świadkiem Twoim we wszystkim, w świętym Twoim imieniu. Amen.